Ten artykuł ma raczej cel edukacyjny. Jednak na podstawie tej wiedzy można opracować retrokomputer, na przykład ZX Spectrum. Każdy, kto miał do czynienia z pierwszymi ośmiobitowcami na początku ery komputerowej, chyba pamięta, że budowa takiego sprzętu własnymi siłami wiązała się z poważnym problemem. Koniecznością zaprogramowania pamięci ROM. Był potrzebny programator i czasem nawet kasowarka UV. Minęło sporo lat, a obecnie powstał dodatkowy kłopot z dostępnością kostek pamięci typu 27C128 i tym podobne. Budowa retro sprzętu, Arduino jako EEPROM. Jednak w tym momencie mamy Arduino, za którego pomocą można emulować pamięć ROM. Taka opcja pozwala szybko zmienić kod oprogramowania bez konieczności stosowania programatora i kasowarki UV. Tak naprawdę jeszcze nie realizowałem retro sprzętu, stosując to rozwiązanie, ale nie widzę przeszkód w dalszym rozbudowaniu tego projektu aż do pełnoprawnego komputera. Najpierw tradycyjnie spróbujemy sterować diodą świecącą za pomocą procesora Z80 oraz kodu zapisanego w pamięci Arduino, służącej pamięcią EEPROM. Napiszemy dlatego krótki kod na assemblerze. W ten sposób przy załadowaniu tego kodu do pamięci na wyjściu portu FTF procesora Z80 będzie się zmieniać stan od 0 do 1. Czyli podłączona do tego portu dioda będzie migać. Jednak częstotliwość jest za wysoka, żeby to zauważyć. Dlatego, tak samo jak w szkicach do Arduino, mamy dodać komendę opóźnienia, delay. Modyfikujemy kod w ten sposób. Wartość 0 oznacza, że 8-bitowy procesor wypełni 254 cykle przed zamianą stanu portu FF. To też jest za mało, ażeby to zauważyć. Jednak zmiany zrobimy trochę później. Teraz kompilujemy w język maszynowy i mamy taki kod 3E-3FF-06-1FE-3E-11-3FF-06-1FE. Jak widać, zajmuje on 19 bajtów. Ja zaś dla eksperymentów i uproszczenia podłączenia Arduino do procesora Z80 chciałbym używać tylko 4 linie szyny adresowej, czyli 16 bajtów. Nie bardzo znam się na assemblerze, ale według bardziej doświadczonego fachowca można wyrzucić komendę LDB0, bo DJNZ powoduje powtarzanie tego rozkazu. Odzyskujemy 17 bajtów. Dalej można przerobić LDB0 na CPL, która inwertuje bity. Te, które wcześniej zawierały 1, zostaną zmienione na 0, a te, które uprzednio zawierały 0, zostaną zmienione na 1. Oprócz tego JP0 można przerobić na JR. Po kompilacji uzyskujemy następny kod 3E0D3FF61FE Płyt 3FF, płyt 3FN w kodzie binarnym 0-1-1-1-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- do naszych celów. Ten kod przekazujemy do procesora Z80 za pomocą takiego szkicu. Weryfikacja działania całości. Przed podłączeniem procesora możemy sprawdzić, jak bardzo poprawnie pracuje ten program. Można dlatego wykonać prosty schemat na płytce podkładowej. Oprócz Arduino Nano schemat zawiera 4 przyciski do określenia adresów oraz komendy, a także 8 diod świecących, które będą wyświetlać dane w kodzie binarnym. Całość wygląda następująco. Po włączeniu diody świecą w połowie mocy, bo wyjścia są w nieokreślonym stanie. Po naciśnięciu przycisku CSOE diody muszą pokazać stan bitów pod adresem 0, czyli 00111, co w kodzie HEX oznacza 3E. Trzymając przycisk CSOE, naciskamy K4, czyli sprawdzając adres 0011. W ten sposób odzyskujemy 000. Naciskamy K3, 001 i mamy 11011, czyli D3. I tak dalej, zgodnie z tablicą. Jeżeli test się zgadza, możemy podłączyć procesor Z80 według schematu poniżej, który uruchomi program uzyskany z pamięci ROM w postaci Arduino Nano i zaświeci dioda. Magistrala danych procesora jest podłączona wprost do pinów D0, D7, magistrala adresów do pinów D8, D11. Wejście OEROM-u do wyjścia RD, niski poziom oznacza, że procesor będzie czytał dane z pamięci procesora. Wejście CS zaś do wyjścia MRQ, niski poziom oznacza, że procesor żąda kontaktu z pamięcią i że szyna adresów zawiera już stabilny adres. Jak widać, oscylator taktowy IC2.1.2 działa na bardzo niskiej częstotliwości, około 400 Hz. To wystarczy dla eksperymentów, ale w praktyce niczego nam nie daje.